Dzień dobry, Adam Janczewski. Naszym gościem jest prodziekan do spraw studenckich i kształcenia Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, doktor inżynier Andrzej Chmielewski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Eksperci ostrzegają przed zmasowanymi atakami hakerskimi na Polskę. Liczba takich prób wzrosła w zależności od danych od kilkudziesięciu, nawet do kilkuset procent od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Może to pytanie oczywiste, może i nie, ale kto nas atakuje?
Tak naprawdę ataków możemy się spodziewać z każdej strony, natomiast jest kilka oczywiście krajów na świecie, które są najbardziej w tym sensie podejrzane. Tak, do tych krajów tak tradycyjnie zaliczana jest chociażby Korea Północna, Iran, ale też inne kraje, w których prawo telekomunikacyjne nie jest zbyt restrykcyjne i one są dobrym miejscem, do źródłem do przeprowadzania ataków.
Mówi się o tym zmasowanym, coraz częstszym ataku ze strony Rosji jako element wojny hybrydowej.
No tak, wiek XXI wprowadził nową przestrzeń do działań wojennych. Jest to cyberprzestrzeń. No i tak naprawdę te działania pomiędzy Ukrainą a Rosją, a tak naprawdę całym światem, nie sprowadzają się tylko do tych broni konwencjonalnych, ale również do cyberprzestrzeni, a może nawet głównie do cyberprzestrzeni, ponieważ jest to broń ukryta, tego nie widać, nie jest to spektakularne, natomiast można w znaczący sposób utrudnić działania wojenne. Chociażby zerwać albo zblokować łańcuchy dostaw, zaatakować jakąś krytyczną infrastrukturę wojenną, tak, żeby broń przestała być produkowana, tak, albo mocno utrudniona.
W naszym kraju jaka jest skala tych ataków?
Znaczy, to trudno ocenić, prawda, bo każdy ruch sieciowy można klasyfikować jako ten legalny i ten mocno podejrzany. Natomiast no, trzeba też pamiętać o tym, że każde działania te podejrzane, te ataki, one w pewnym sensie udają, imitują ruch legalny. Więc trudno też ocenić, jak duża część tego ruchu jest to ruch ten nielegalny, który jest początkiem jakiegoś większego ataku.
To kto w naszym kraju pada celem ataków hakerskich?
Tak naprawdę padamy wszyscy. Oczywiście kraje zewnętrzne, hakerzy są najbardziej zainteresowani tymi instytucjami, które są bogate, które generalnie musi się zgadzać pieniądz. Jeżeli opłaca się coś zaatakować, to wtedy dopiero atakujemy. Tak? Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że tak naprawdę bezpieczeństwo dużych firm, ale i całego kraju zależy również od tego, jak się zachowujemy my jako jednostki, ponieważ przejęcie kontroli nad mało wydaje się znaczącym urządzeniem może spowodować, że to urządzenie zostanie przejęte przez hakerów i z tego urządzenia zaczniemy przeprowadzać ataki. A trzeba pamiętać o tym, że wiele zabezpieczeń, na przykład firewalli, bazuje w części na geolokalizacji adresów IP, więc powiedzmy taki haker z Korei Północnej, który włamie się do naszego routera domowego i z tego routera zacznie przeprowadzać ataki, będzie traktowany jako Polak. Tak? Ukryje po prostu swoją tożsamość i w łatwiejszy sposób będzie mógł przeniknąć do infrastruktury jakiejś tam sieciowej, krytycznej.
Dlaczego polskie firmy, dlaczego polskie instytucje, polscy użytkownicy stają się celem zintensyfikowanych ataków hakerskich?
Tak jak wcześniej powiedziałem, to musi się opłacać. A poza tym, oprócz tego, no jesteśmy niejako w stanie, no trudno powiedzieć, w stanie wojennym, tak, nie jest to oficjalne powiedziane, natomiast jako NATO, tak, jesteśmy w jakiś tam sposób zaangażowani w działania wojenne.
I jesteśmy krajem przyfrontowym.
Przyfrontowym, dlatego też różnego rodzaju grupy hakerskie rosyjskie, a to są jedne z najmocniejszych grup na świecie, tak, prowadzą działania odwetowe, tak. Można to zrobić zdalnie, w sposób niemalże cichy.
Bezkarny?
Bezkarny, oczywiście, tak, dopóki nie opuszczą granic Rosji, mogą się czuć bezkarnie.
Do czego może doprowadzić atak hakerski?
Mamy wiele rodzajów ataków. Możemy, oczywiście, taki najpopularniejszy atak, który się szacuje, że około 20-30% wszystkich ataków, to są ataki odmowy usług, denial of service. To są ataki, których skutkiem jest zablokowanie jakiejś aplikacji czy też urządzenia. Tak? Czyli jeżeli atak zostanie przeprowadzony na jakiś bank, to ten serwis bankowy nie będzie odpowiadał na zapytania klientów i klienci tak naprawdę nie będą mogli wykonywać swoich czynności. Tak? Inne ataki to są chyba te słynne ataki typu ransomware, które polegają między innymi na tym, że oprogramowanie złośliwe jest wstrzykiwane na urządzenia i zaatakowane i dokonywane jest szyfrowanie danych.
Czy może pan podać próbę, czy też atak jakiś przeprowadzony, najbardziej spektakularny, najbardziej głośny przykład?
Ataków było oczywiście mnóstwo. Wiele ataków jest ukrywanych, bo wielu instytucjom nie zależy na tym, żeby wyjawiać fakt zaistnienia takiego ataku, bo to oczywiście może wpłynąć na ich relacje z klientami. Natomiast wiele takich ataków w przeszłości, może nie z ostatnich lat, ale miało miejsce, chociażby ataki na serwery DNS, ataki na firmę Sony, na firmy płatnicze. I tutaj wydawałoby się, że tak naprawdę atakujemy firmy, które są słabo zabezpieczone, których często nie stać na specjalistów od zabezpieczeń.
No tutaj pan podał przykłady firm zaawansowanych technologicznie, wydawałoby się.
Oczywiście, Mastercard, Visa to są te instytucje, które zostały zaatakowane przez haktywistów. Tak.
Przed atakiem można rozpoznać próbę ataku hakerskiego?
I tak, i nie. Wszystko zależy od tego, kto dokonuje tego ataku, jaka jest wiedza atakującego. Jeżeli będzie to... Bo trzeba pamiętać o tym, że ataki można przeprowadzać również nie mając żadnej wiedzy na temat sieci, protokołów sieciowych. Tak naprawdę żadna wiedza nie jest potrzebna. Te najprostsze takie aplikacje, które służą do przeprowadzania ataków, mają tak naprawdę... uogólniając, mają przycisk start, stop i taki prosty atak odmowy usług może być przeprowadzony. Jeżeli będzie ktoś atak taki przeprowadzony w sposób brutalny, jawny, no to wówczas na pewno wszystkie sensory to wykryją i będzie można to wykryć. Natomiast najgorsze w wykryciu są ataki typu slow, czyli ataki mocno rozłożone w czasie i wówczas no niestety trzeba nie tylko posiłkować się aplikacjami, które to wykrywają taki ruch, ale również czynnik ludzki jest tutaj bardzo istotny, żeby powiązać pewne fakty w jedną całość.
Czyli one powoli wgryzają się w nasze systemy.
Dokładnie tak. Te ataki czasami trwają kilka miesięcy, a nawet lat, żeby zakończyły się powodzeniem i być niezauważone.
W czasie rosnącej inflacji, wysokich kosztów firmy i instytucje szukają oszczędności. Tu jedną z płaszczyzn szukania oszczędności jest cyberbezpieczeństwo. Chyba jednak nie warto.
No chyba nie. To pokazują ostatnie też ataki, które zostały przeprowadzone na instytucje, które dotychczas chyba w zasadzie nie inwestowały. No trudno powiedzieć, prawda? Z całą pewnością, że nie były one dobrze zabezpieczone. No, ale to nawet czasami widać po ogłoszeniach pracy, prawda? Jakieś tam z miesiąc czy dwa miesiące temu firma Uber nagle szuka kilkunastu specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. I to taki szeroki wachlarz.
Czyli już można domyślać się, że padli ofiarą ataku.
Tak mi się wydaje, tak można przypuszczać, chociaż pewności oczywiście nie mamy.
To jak broni się przed cyberatakami?
To zależy od tego, o czym mówimy. Czy mówimy o naszym gospodarstwie domowym, czy też mówimy o dużej firmie, czy też może mówimy o jakiejś infrastrukturze krytycznej. Tak? Na pewno, jeżeli nas to stać, potrzebny jest dobry klasy specjalista od zabezpieczeń. Tak? Natomiast w domu też powinniśmy zadbać o to, żeby te nasze urządzenia nie były w prosty sposób przejmowane.
Prodziekan do spraw studenckich i kształcenia Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, dr inżynier Andrzej Chmielewski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.